Hej Aga.
Hej Sylwia.
No to obliczyłyśmy, że to 80. pogadanka, więc taka okrągła.
Tak, pomyślałam sobie, że na setne wydanie możemy szykować Q&A, ale potem sobie uświadomiłam, że jak robimy pogadanki co miesiąc, to że to będzie za 20 miesięcy, czyli...
Za półtora roku.
Ale tak, możemy szykować Q&A na setne wydanie. No. I w ogóle myślę, że jakaś to będzie niezła okazja do świętowania.
Mm-hmm. A dzisiaj nagrywamy o uwadze w komunikacji, bo to jakiś taki kawałek eksplorowania uwagi, który jest mniej znany.
Tak, myślę sobie, że o uwadze jako koncentracji, o uwadze w takim mindfulnessowym sensie. Jakoś po pierwsze jest więcej, mi się wydaje, można znaleźć. Po drugie, trochę mówiłyśmy o tym na webinarze, i mamy taką ideę, żeby się nie powtarzać i nie odtwarzać tego, co tam było dokładnie po tym tu. Więc właśnie będzie o uwadze w takim wydaniu relacyjno-komunikacyjnym.
Si. Czyli jak z kimś gadamy, to żebyśmy w ogóle wiedzieli, że nasza uwaga gdzieś jest i gdzie ona jest.
Tak. Będziemy dużo opowiadać o rzeczach inspirowanych książką i pracą Kasi Urbaniak, która jakoś ten temat uwagi, mam wrażenie, przede mną odkryła.
Mm-hmm.
W takim sensie, że czytając to, co ona pisze, słuchając jej, odkrywałam, jak dużo tych narzędzi, o których ona pisze, używam w jakiś taki nieświadomy sposób, nawet nie wiedząc, co się dzieje. Odkrywałam też, jak różne odpowiedzi na różne pytania, które znałam wcześniej, nabierają jakiegoś większego znaczenia, głębszego, kiedy właśnie przez pryzmat uwagi można się im przyjrzeć.
Mhm. To może na jakichś przykładach o tym pogadamy, nie? Może byśmy wymieniły takie komunikaty, w których uwaga jest w jednym miejscu i też takie, w których ona jest gdzieś.
To ja bym chciała zacząć od takiego kawałka właśnie, który jest taki, myślę sobie, że taki szerzej znany. Jak w NVC jest rozróżnienie między obserwacją i oceną, to to jest dla mnie na przykład takie rozróżnienie, które w dużym stopniu opiera się na tym, gdzie jest uwaga. Czyli, że jak mówię o obserwacji, to w większości sytuacji moja uwaga jest na zewnątrz, a jak mówię o ocenach, to moja uwaga jest do środka, na moje myśli, moje emocje. Bardzo fajną rzecz ostatnio przeczytałam, że właśnie ludzie traktują judgment, jak się mówi po angielsku, i emocje jako jakieś przeciwieństwo siebie. W moim ulubionym serialu Buffy jeden z bohaterów mówi: twoja ocena jest pod wpływem emocji, i ja mam to powiedzieć, cholerka, każda ocena jest pod wpływem emocji. Nie? Że ocena to jest często sposób, w jaki przekładamy emocje na jakieś, wiesz, na jakieś znaczenie, na jakąś treść. Tak, więc jak mam uwagę na obserwacji, to mam uwagę na zewnątrz najczęściej. No poza sytuacją, kiedy obserwuję, nie wiem, mój brzuch, nie?
Mm-hmm.
Natomiast jak mam ocenę, to
ale też jakoś z zewnątrz go wtedy obserwujesz.
Mm-hmm. Jak mam ocenę, to mam uwagę na siebie,
mm-hmm.
ale i to jest cały trik dla mnie i dlatego te rozróżnienia w NVC są tak ważne. Bardzo, bardzo często się zdarza, że formułując oceny, jakoś mamy uwagę na siebie, ale równocześnie jesteśmy przekonani, że mamy ją na zewnątrz.
No.
Czyli mówimy, to nie jest tak, że ja uważam, że ty jesteś dziwna, ty po prostu jesteś dziwna. Tak? Albo co tu tłumaczyć? Wszyscy wiedzą, co to znaczy, że ktoś jest złośliwy.
Mm-hmm.
To w ogóle po prostu to są fakty, że jesteś złośliwa, nie? Albo to są fakty, że jesteś, no nie wiem, atrakcyjna. Mm-hmm. Bo to też mi się kojarzy, nie?
No, że... Czasami są takie oceny, nie? Które w NVC są nazywane tymi uczuciami rzekomymi, których używamy słowa czuję, nie? Czuję się manipulowana, czuję się wykorzystywana, czuję, że mnie nie słuchasz.
Czuję się gorsza.
Czuję, tak. że nie chcę tego.
Myślę sobie, że jak podaję się przykłady w NVC uczuć rzekomych, sprawdź, to ja dużo częściej się spotkałam z przykładami negatywnymi i dużo częściej odnoszącymi się do innych ludzi. Czyli właśnie tak jak mówisz, czuję się niezrozumiana.
Tak, że tam tak. jest poplątanie tego, że ja się czuję z tym, co ty robisz, albo czego nie robisz i w związku z tym...
Tak, a właśnie mi przychodzą przykłady do głowy typu czuję się gorsza, czuję się...
Nie lepsza. Wiem,
czuję się kompetentna.
Czuję, że tak jest.
No,
nie?
Tak, tak. I to też są sytuacje, w których trudno jest zlokalizować naszą uwagę, czyli niby mówimy o czymś, co na zewnątrz, ale tak, bo tak to brzmi jakby jak mówię, czuję, że nie słuchasz, to tak brzmi jakby mówiła o tobie. Tak naprawdę mówi o sobie, o swoich myślach i uczuciach. I takie pomieszanie uwagi, to, że tą uwagę trudno zlokalizować i trudno w tym komunikacie tak naprawdę, nawet jak się przy nim zatrzymamy, trudno powiedzieć, co ta uwaga miałaby tam zrobić. Mm-hmm. Nie? Myślę sobie, że jak druga osoba słyszy taki komunikat, to nie jest jasna wskazówka.
Tak, trochę nie wiadomo, czym się zajmować. Czy tak. tym, że ty tak czujesz, czy tym, że ja
nie słucham.
Coś tak robię, że masz takie wrażenie, że nie słucham, nie? Że trochę nie wiadomo,
gdzie skupić uwagę.
Gdzie skupić uwagę, nie?
No. Tak, i że to jest taki komunikacyjny jakiś, nie wiem, jak powiedzieć...
Klops.
Tip, albo to, tak, komunikacyjny klops. Wtedy, kiedy próbujemy razem, wspólnie, komunikacja jest na pewnym poziomie trochę związana z takim uwspólnieniem uwagi, nie? Że razem się przyglądamy czemuś, a tu pojawiają się takie komunikaty, które powodują, że ta uwaga właściwie nie wiadomo, gdzie miałaby pójść. I jakby to, że ja mówiąc różne rzeczy, mogę jakoś jasno pokazywać drugiej osobie, gdzie jest moja uwaga. I ta osoba może zdecydować pójść swoją uwagą za mną, może zdecydować tego nie zrobić, ale ma jakąś jasną informację, o co tu chodzi.
Mhm.
Nie? To jest coś, co dużo bardziej jakoś posuwa sprawy do przodu, jak ja lubię mówić, czyli jakoś bardziej komunikację tak jakoś tworzy skuteczność jej, niż sytuacja, w której właśnie jakoś bardzo trudno jest nam zlokalizować, co właściwie tu się by miało wydarzyć.
No to jakbyśmy chciały ten komunikat, czuję, że mnie nie słuchasz, tak zrobić, żeby ta uwaga była w jednym miejscu, nie? Czyli albo na tej osobie, która...
Gdzieś.
Nie?
Aha. Mogłam zacząć... Poczekaj, Sylwia, potrzebuję chyba się zatrzymać. Jakoś trudno mi się zrobiło. Chciałabym jakoś namierzyć, co się takiego stało. I wydaje mi się, że jak mówisz, to coś takiego się dzieje, że widzę, jak odwracasz wzrok, jak twój wzrok gdzieś tam błądzi. I jakoś chcę sprawdzić z tobą, co się wtedy dzieje.
Jak ja tak błądzę oczami.
Tak, no to trochę tak się zadziało, że najpierw powiedziałam o sobie, a potem powiedziałam o tobie. Ale wyobrażam też sobie taką sytuację,
kiedy... No chcę sprawdzić,
tak,
nie?
Ale wyobrażam sobie też taką sytuację, kiedy bym była uwagą przy tobie. Czyli powiedziała, poczekaj, bo nie jestem pewna, czy mnie zrozumiałaś. Czy możesz powiedzieć, co zrozumiałaś? I wtedy jakoś jestem cały czas przy tobie.
Tak.
Albo mogłam powiedzieć, wiesz, jakoś zrobiło mi się trudno, czy możemy się przy tym zatrzymać, to obejrzeć.
To
i mogłybyśmy się zajmować tym, że mi się zrobiło trudno. Tak. I może gdzieś w jednym z tych padłoby, że no, że na przykład mam takie myśli, że mnie nie słuchasz. Nie? I może ty byś się spytała, co się takiego stało, co ja takiego zrobiłam. I że ta uwaga się przenosi jakoś tak bardziej w zorganizowany sposób. Bardziej powoli, po kolei, nie wszystko naraz.
Tak.
I myślę sobie, że to jest dla mnie właśnie taki kawałek, gdzie jak słyszę o tym rozróżnieniu między oceną i obserwacją, albo o tym, że właśnie warto rozróżniać te uczucia rzekome od emocji, to jakoś tych powodów, dla których to jest pomocne i dla których warto to robić, jest bardzo dużo. Mogłabym nagrać cały odcinek o odróżnianiu uczuć od emocji, od myśli, nie? Natomiast ten powód, który też w komunikacji bardzo gra znaczenie, to jest właśnie to, co się dzieje z uwagą. I to, że nam jest trudno po prostu podążać za drugą osobą, za jej uwagą w momencie, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ta uwaga jest.
A co nam może pomóc namierzać, gdzie jest ta uwaga?
To jest jak z wieloma rzeczami taka rzecz, że możemy zacząć od tego w ogóle, że zacząć zadawać sobie pytanie, gdzie ta uwaga jest. Rozumiem, że są jakieś idee, które mówią, że jak opowiadam o tym, że mnie boli brzuch i ściśnięte mam ramiona i kręci mi się w głowie, to pewnie uwaga jest przy mnie. Albo jak opowiadam o swoich myślach, przekonaniach, jak mówię, mam taką historię w głowie. Uwaga jest na zewnątrz. Taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, to jak zadajemy pytania, bo cię ciekawimy drugą osobą, chcemy usłyszeć
czyli
od niej.
Wtedy ta twoja uwaga wędruje do mnie i eksplorujemy to, co u mnie.
Tak. Jak będę mówić, o, widzę, że masz niebieską bluzkę, ciekawa jestem, skąd taki pomysł, żeby mieć taką, jaki kolor.
Fioletowo.
Nie?
No tak pierwsza albo, wisiała w szafie.
O, uśmiechnęłaś się. Ciekawa jestem, co tam zamyśli ci w głowie, nie?
No.
Albo widzę, że chyba jesteś zmęczona.
Jestem.
Jak myślę sobie o takiej uwadze, która idzie na zewnątrz, to od razu ja mam taki odruch, żeby ona była w takim ze znakiem zapytania. Bo ja trochę sprawdzam z drugą osobą, że jakby co, wiesz, co się dzieje. Ale myślę sobie, że jakbyśmy tak się wiesz, szeroko komunikacyjnie poruszały, to jak mówię, umyj zęby.
Aha, no to
albo
tak.
Posprzątaj pokój, to też jest uwaga na zewnątrz, na drugiej osobie. Nie?
No.
Czyli, że mogą to być różnego rodzaju komunikaty.
Czyli w tym takim trybie słuchania, jak chcemy kogoś słuchać, usłyszeć, bardziej zrozumieć, to nasza uwaga jest właśnie na zewnątrz i przy tej drugiej osobie. Jak komuś chcemy powiedzieć, co ma zrobić, czyli wydać jakieś polecenie.
Tak, albo jak komuś chcemy powiedzieć różne miłe rzeczy o temat tej osoby, to często też mi się wydaje, że to się zdarza, nie? Że jak ci będę mówić, że jesteś taka cudowna, wspaniała, lubię patrzeć. Lubię patrzeć, to już właśnie trochę...
Trochę jest to trochę już jest tak,
ale nie? Że da się tak zrobić, żeby mówić o drugiej osobie, o tym, co widzimy, żeby ta uwaga była przy tej osobie.
I dobra.
I generalnie właśnie jakoś to, co ja też robiłam, jak gdzieś odkrywałam ten pomysł, ten koncept, to oglądałam seriale i patrzyłam i zastanawiałam się, gdzie jest uwaga w danym momencie. I też gdzie są takie momenty, kiedy ktoś właśnie tak aktywnie wpływa na tą uwagę. Na przykład najczęściej przez zadanie pytania. Widzę, jak na przykład w różnych serialach nauczyciele są w tym sprawni, żeby trzymać uwagę na zewnątrz. Że jest rozmowa i w całej tej rozmowie uwaga jest tylko na tej drugiej osobie. Właśnie przez to, jak wiesz...
A dlaczego pracy domowej nie zrobiłeś?
Tak, a gdzie jest twoja książka, nie? A co tu się dzieje?
No dobra, ale są może też tacy nauczyciele, którzy mówią, a czego ty się chcesz dzisiaj pouczyć ze mną? Tak, jak to, cię mogę wesprzeć?
Tak, nie? To, że ja tu chcę powiedzieć, że bardzo, że ani ta sytuacja, kiedy uwaga jest skupiona na mnie, ani ta sytuacja, kiedy ja jakoś kieruję tą uwagę na zewnątrz, ani ta osoba, która jakoś ani ma nie uwagi na sobie, ani na drugiej osobie. Każdy z nich jest okej i w porządku.
Potrzebne do tego, żeby ta komunikacja jakoś właśnie posuwała się do przodu, nie?
Tak, ale też myślę, że potrzebne nam jako ludziom, tak. Nie? Jakoś pamiętam, że niedawno rozmawiałam też z moją znajomą jedną o tym, że bycie rodzicem dlatego jest takie stresujące i męczące, że składa się właściwie z mania uwagi na zewnątrz w dużym stopniu. I kobiety tak mają, że są szkolone w takim wchodzeniu w relacje z innymi dorosłymi też, że mają bardzo często uwagę na zewnątrz, bo się troszczą, opiekują i widzą innych. I że myślę sobie, że zwłaszcza dla kobiet taka sytuacja, w których ktoś inny ma uwagę na nich, ale w taki sposób nie, który ocenia i sprawdza, tylko taki sposób, który przyjmuje, akceptuje, o i mówi... Co by ci się tam przydało? Czy potrzebujesz herbatki? Co by ci pomogło? Na co masz ochotę? A co by ci zrobiło lepiej? Nie? Wiesz, że to jest sytuacja, której jednak tak tradycyjnie...
Taka nieznana.
Myślę, że dużo ludzi mało doświadcza i dużo kobiet. Trochę mi się to kojarzy z tym odcinkiem o Dzidzi, bo ta Dzidzia to jest trochę taki ktoś, kto ma uwagę na sobie w taki bardzo bezpieczny, komfortowy sposób, nie?
No.
No, więc wracając do tego, że potrzebne jest i manie uwagi na sobie i manie jej na innym. I też chcę powiedzieć, że ani ta osoba, która kieruje tą uwagą i jakoś pokazuje, gdzie ta uwaga ma iść, ani ta osoba, która idzie za tymi sugestiami, podpowiedziami, że one też nie są ani lepsza, ani gorsza, ani słabsza, ani mocniejsza. Myślę sobie, że rzeczywiście w komunikacji z kimś ta moja świadomość uwagi daje mi takie narzędzia, które pomagają mi w tym, żeby komunikacja była jakoś bardziej skuteczna dla mnie, ale mam głęboką wiarę w to, że da się to używać, da się tego używać w etyczny sposób, jakoś uwzględniając też potrzeby drugiej osoby, albo też transparentnie mówiąc tej drugiej osobie w ogóle, co się dzieje.
No. Nie? W NVC są też takie, wiesz, te trzy miejsca, w których jakoś w komunikacji jesteśmy, nie? W tym wyrażaniu siebie, czyli wtedy, kiedy moja uwaga jest na mnie i ja się tym dzielę jakoś na głos z drugą osobą, nie? Słuchanie, czyli kiedy moja uwaga jest na tobie, nie? I eksploruję to. I jeszcze taki kontakt ze sobą, czyli w zasadzie ja sprawdzam, co tam u mnie słychać. I dopiero z tego miejsca decyduję, czy idę w wyrażanie siebie, czy... jakoś zadawanie, słuchanie, zadawanie pytań.
Tak, i w NVC też jest taki element, że jak ja wiem, czy jestem w wyrażeniu siebie, czy w słuchaniu, to to generalnie pomaga
też
w komunikacji.
Też pomaga. No.
I że jak ja jestem w wyrażeniu w siebie, to przydaje się, żebyś ty była w słuchaniu. A jak ty jesteś w wyrażaniu siebie i ja jestem w słuchaniu, to też jakoś to lepiej idzie, bo to nadawanie, odbiór. Tak?
To tak, to dobrze, żeby jak ktoś chce nadać, to żeby był
jakiś odbiorca.
Tak. My kiedyś z Ewą Hajduk-Kasprowicz zrobiłyśmy sobie taką zabawę, ćwiczenie i próbowałyśmy być obydwie w tym samym miejscu, czyli ja wyrażałam siebie, ona wyrażała siebie i znowu ja wyrażałam siebie i ona wyrażała siebie, a potem się zamieniłyśmy i miałyśmy jakąś masę śmiechu z tego. Natomiast to rzeczywiście było jakieś takie kręcenie się w kółko.
Tak, chociaż ja jestem w stanie sobie wyobrazić fajne sytuacje z tym związane. Jestem w stanie sobie wyobrazić na przykład sytuację, kiedy dwie osoby tańczą naprzeciwko siebie i się obie wyrażają i jest im fajnie z tym, że razem się wyrażają wspólnie. Nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić też sytuację, kiedy dwie osoby razem są w słuchaniu. To mi się kojarzy taki eksperyment, trochę nie wiem, czy słyszałaś, że dwoje ludzi patrzy sobie w oczy głęboko tam jak przez jakiś nie wiem, 3 minuty, nie pamiętam ile.
No, tak.
Tak? No to jest trochę taka sytuacja, że
razem robimy jedną rzecz.
Tylko myślę sobie, że takie doświadczenia, trochę tak jak z kołem zgody, są łatwiejsze do zobaczenia, zrozumienia i jakoś przeprocesowania i zrobienia tego w satysfakcjonujący dla obu stron sposób, jak my mamy opanowane te podstawowe ruchy, czyli takie, gdzie jest nadawanie i odbiór. Nie?
No.
I że to są sytuacje, te takie wspólne nadawanie i odbieranie, w których potrzebujemy jakoś się umówić, co my tu robimy.
Czyli taki umiejętność trochę zarządzania tą uwagą.
Tak.
I w ogóle powiedzenia tego, słuchaj, to może teraz jakoś, nie wiem, widzę, że mi trudno słuchać, może tak zrobimy, że ja teraz trochę poopowiadam, o co mi chodzi, a ty mnie posłuchasz, a potem zrobimy wymiankę.
Tak, i... jak o tym mówisz, to przychodzi mi do głowy w ogóle coś takiego, że jak w komunikacji bardzo my się często skupiamy na tym, żeby jakoś ona przebiegała po naszemu, że mamy jakiś koncept na to właśnie, kto ma słuchać, kto mówić, nie wiem, kto pierwszy, nie?
No.
Jakoś na kim ma ta uwaga być, a mi ten koncept uwagi też pomaga w tym, żeby zobaczyć, że tak naprawdę to ta uwaga i tak będzie się zmieniać, i tak będzie płynąć. I czasami to, że ona będzie płynąć i że będzie spójnie w jednym miejscu, jest ważniejsze niż to, że ona będzie w tym miejscu określonym, co mi pasuje. Nie?
Tak, że w ogóle ta sprawczość może być w tym, żeby okej, to już jak ona jest, jakby ta druga osoba na przykład tak bardzo nie jest teraz, nie ma możliwości, żeby nas wysłuchać, nie? Bo jest na przykład w takim jakimś pobudzeniu, albo w jakichś takich intensywnych emocjach, albo w ogóle to, że to ta nasza sprawczość może być w tym, że dobra, no to ona jest teraz tu, to już...
To może ja posłucham.
To może ja posłucham, a potem zaproszę do tego, żeby się móc wyrazić, albo pójdę gdzie indziej się wyrazić, jak tutaj nie ma odbiornika, nie?
Tak, myślę sobie, że to mi daje różne opcje, tak? Czyli, że jeśli nie jestem w stanie być w mówieniu, wyrażaniu siebie, to mam taką opcję, że ja posłucham.
Mhm.
Mam też taką opcję, że pójdę do kogo innego, kto mnie posłucha. Mam taką opcję, że sprawdzę ze sobą, złapię kontakt ze sobą i powiem, robimy przerwę. Nie? Skoro obie osoby, nikt nie jest w stanie słuchać, to może zróbmy przerwę. Tak, i że te ruchy, to, że to się dzieje i jakoś razem wspólnie dochodzimy do porozumienia w tym, co się ma tu wydarzyć, jest jakieś bardziej produktywnie niż takie siłowanie się i walczenie o tą uwagę.
Mhm. No. I też jakoś tak buduje takie doświadczenie, że możemy, wiesz, w bezpieczny sposób zrobić właśnie przerwę i do tego wrócić, nie? Że jest więcej opcji niż tylko albo się rozejść, albo jakoś się tu przepychać o to, kto teraz i o czym.
Tak, i że tak jak uwaga jest narzędziem wpływu zdecydowanie, tak? Wpływania.
Mhm.
To mój wpływ się wyraża w tym, że ja widzę, co się dzieje i wybieram jakoś z tego, co jest dostępne. I bardzo też taki kawałek mi się kojarzy z tym, co Kasia Urbaniak robi, że ta uwaga na zewnątrz, czyli to, co nazwałyśmy słuchaniem, tak? To nie jest takie proste, może być takie słuchanie, gdzie uwaga jest na mnie i odwrotnie, ale powiedzmy na tym najprostszym takim poziomie, uwaga na zewnątrz, czyli słuchanie, jest bardzo potężnym narzędziem wpływu i jakoś to się dla mnie uwidacznia w tym, że jak Kasia Urbaniak nazywa te dwa stany, to mówi, że uwaga na zewnątrz to jest dominacja, a uwaga na sobie to jest uległość.
Mm-hmm.
Co właśnie w takim potocznym rozumieniu pomyśleliśmy sobie, że jak jest uwaga na mnie i ja mówię i mogę siebie wyrażać, to że właśnie to ja jestem ta, która jest w mocy jakiejś i sile i że to ode mnie więcej zależy i ja mam więcej wpływu.
Mm-hmm.
A ona bardzo pokazuje, że jest bardzo dużo mocy i wpływu w słuchaniu. Co nie znaczy, że nie ma mocy w uległości, bo to jest jakiś kolejny
stereotyp. To cały odcinek jest o Dzidzi, który jest o tym, że to jest tak bycie w mocy, zbieranie mocy i w ogóle jakieś troszczenie się o siebie.
Tak, więc
i budowanie relacji, nie?
Tak, więc dodatkowo oprócz tego, że właśnie jakoś i słuchanie i mówienie są okej, to i słuchanie i mówienie jest narzędziem wpływu i słuchanie i mówienie jest związane z jakimś dostępem do swojej mocy. Ona jest trochę inna, w inny sposób się wyraża, inaczej działa, ale jest taka tak samo prawdziwa.
Mhm.
Przychodzi mi też do głowy jakaś taka kolejny obszar tego, co ludzie robią w komunikacji po to, żeby ta komunikacja szła, a ona nie idzie.
Mhm.
I to są takie rzeczy, które ludzie z takiego, wiesz, bycia w jakimś takim alarmie robią różne rzeczy po to, żeby być usłyszani. I znowu nie chodzi mi o cenę tych rzeczy, tylko jakoś bardziej o zobaczenie, jak to działa. Czyli, że są takie rzeczy, które ja robię po to, żeby zwrócić uwagę na mnie. Typu podnoszę głos.
Powtarzam coś, nie wiem, który raz.
To mniej. Wiesz co, chodzi mi bardziej o takie, które się wiążą z budzeniem silnych emocji u drugiej osoby.
Mhm.
Nie? Czyli jak ja zaczynam krzyczeć, albo zaczynam mówić, no weź się uspokój, co ty tu wyprawiasz, nie wiem, wkurzyłaś mnie. Jak ja zaczynam być bardzo w takiej wysokiej energii, w takiej czerwonej strefie, to jakoś jest takie wyobrażenie, że to pomoże zwrócić się jakby, że to sprawi, że ta druga osoba będzie mnie słuchać, nie? Bo tu będzie uwaga na mnie, tylko jakoś to, jak to działa tak, że jak to, co robimy, budzi w drugiej osobie silne emocje, zwłaszcza takie typu strach, wiesz, związane z zagrożeniem, to nasza uwaga nie idzie do tego, co ta druga osoba mówi, co ona przeżywa, tylko idzie do naszych trudnych emocji i tego, co się dzieje z nami.
No.
Nie? Ewentualnie idzie w jakąś taką reakcję walki, ucieczki, radzenia sobie z zagrożeniem, która fokusuje nasze emocje na, trochę na tym, jaka jest droga ucieczki i na tym, jak się z tej sytuacji uratować. I to powoduje jakoś, jakbyśmy oglądały to, jak się ludzie kłócą,
no,
to bardzo często kłótnia jest taką sytuacją walki o uwagę, nie? Czyli ja ci tu powiem teraz, ja ci, wiesz, więcej, mocniej powiem, A ja mam takie doświadczenie, że ta druga osoba nie właśnie nie jest uwagą przy tym krzyku i przy tych jakichś słowach, które padają agresywnych, bo to jest bardzo trudne być przy tym uwagą. I się zdaje, o tak, ciekawa jestem, co ta osoba tam przeżywa w środku, że tak jej trudno. Tylko uwaga jest przeważnie na tym, co nam to robi.
Tak, jakie to trudne dla nas się
Jakie to
robi,
trudne
nie?
dla nas, albo jakieś takie myśli nam chodzą po głowie, jakbyśmy się przed tym obronili, co byśmy powiedzieli, powiedziały wtedy, nie?
Tak nam się kompletnie wyłącza ten stan ciekawości, który jest tylko wtedy, kiedy jakoś się
Tak.
możemy czuć
Tak,
bezpiecznie,
że jak
nie?
mamy jakieś ciekawość i współczucie, to raczej na to, że nam jest samym
Tak.
trudno, nie? Więc to jest bardzo taka sytuacja, kiedy ktoś myśli, że właśnie będzie mieć więcej mocy i wpływu, jak podniesie głos i jak użyje ostrych słów, a najczęściej to powoduje, że się tą moc traci.
W dłuższym terminie, nie?
Nie?
No, albo
No.
nawet w tej sytuacji, bo po prostu to jest bardzo krótkie. Okej, dobra, to już
Na
niech się
przykład,
skończy,
tak.
nie? No, albo się ktoś zamraża i trochę tak wygląda, jakby siedział i słuchał, ale totalnie
Nie
nie
słucha.
słucha, nie? Tylko właśnie jakoś, no, siedzi w zamrożeniu.
Myślę też sobie, że jak robimy teraz rolki z Ewą, takie o komunikacji, i jakoś pierwsza intencja robienia tych rolek było trochę pokazanie, jak można reagować na różne trudne komunikaty. I trochę takie uelastycznienie ludzi i otworzenie na to, że te reakcje nie muszą być z takiego samego jakby klucza. I bardzo często te sytuacje takie trudne komunikacyjne, z którymi trochę nie wiemy, co robić, właśnie wyglądają tak, że ktoś mówi coś trudnego, przykrego dla nas, typu
Ale tu
ale
syf.
tu syf, ale ty wyglądasz, a co to dziecko wyprawia. Czyli to też są takie komunikaty, którymi ktoś kieruje tą uwagę, myślę, że kieruje tą uwagę na mnie, jak ktoś tak do
Tak.
mnie mówi. I jak ja, wiedząc o tym, co się dzieje z tą uwagą, jakoś mam różne możliwości działania takie, które w takim pierwszym odruchu nie przychodzą do głowy. Pierwsze to, co się dzieje z ludźmi, kiedy słyszą właśnie jakiś taki komentarz, uwagę albo jakieś takie pytanie zadane, bo czasami to są też pytania typu, nie
A
wiem,
czemu to dziecko nie ma
tak,
czapeczki?
albo a kiedy kolejne dziecko,
Dziecko.
tak? A kiedy ślub?
A kiedy jakąś normalną pracę sobie
Dlaczego
znajdziesz?
się tak obcięłaś, nie?
No.
To myślę sobie, że pierwsze to się ludzie zamrażają, czyli w ogóle jakoś są w jakimś takim właśnie stanie
Stuporu.
stuporu. Mamy bardzo silny, zwłaszcza kobiety, taki wdrukowany przekaz, że jak się zadaje pytanie, to trzeba odpowiedzieć. Nawet jeśli to jest pytanie, na które absolutnie nie mamy ochoty odpowiadać. I mamy też tak, że się zaczynamy tłumaczyć i zaczynamy jakoś
Jakby bierzemy tą uwagę
bierzemy to na
i
siebie.
bierzemy to na siebie i eksplorujemy, a co to, dlaczego myśmy tak jednak zrobiły i czy to rzeczywiście syf, czy nie syf, nie?
Tak. I jak ja mam możliwość zobaczyć, co się dzieje, tak? Że ktoś tutaj skontrolował tą moją uwagę w taki sposób, który, no ja bym powiedziała, nie pytał mnie o to, czy ja tego chcę, nie? To ja mam różne narzędzia do tego, żeby tą uwagą jednak trochę świadomie zadziałać i je jakoś też, wiesz, używając prostych umiejętności, których się można nauczyć i wyćwiczyć je w kilku ruchach.
Tak.
I ja chcę też powiedzieć, że moim zdaniem, nawet jeśli nigdy w życiu nie użyję takiej odpowiedzi ja w prawdziwym życiu, bo ludzie tam pod tymi rolkami nam pisali, że nigdy bym tak do nikogo nie
Tak, a
powiedziała,
czemu nie
nie?
tak, to w ogóle nie jest empatyczna odpowiedź, nie?
Tak. Więc, że po pierwsze mam właśnie dwie możliwości, trochę skorzystania z asertywności i z empatii, czyli skorzystania z takiej odpowiedzi, która zatroszczy się o mnie, albo z takiej, która się zatroszczy o drugą osobę. I to jest okej się zatroszczyć o siebie.
Tak.
I po drugie, mam możliwość zostać uwagą przy sobie, jeśli jestem z tym okej, okay, ale mam też możliwość jakby oddać tą uwagę drugiej osobie.
Tak, jakby
Dlatego, że...
przekierować tą uwagę na tą osobę i tam trochę poświecić, nie?
Tak, dlatego, że dostanie takiej uwagi niechcianej od
Jeszcze w
kogoś...
takiej formie, nie?
To jest trochę tak, jak takie
Nieprzyjemnej.
postawienie kogoś na scenie pod
Tak.
takim reflektorem, co on wcale nie chciał stać. I najprostszym sposobem odwrócenia uwagi jest właśnie zadanie pytania. I ja mam kilka takich prostych pytań albo strategii, których używam.
No, dawaj.
Tak? Pytam, co masz na myśli. Pytam, że chcę sprawdzić, czy to jest tak, że ty mnie pytasz, gdzie czapeczka, albo czy ty mnie pytasz za kiedy ślub, czy chcę się upewnić. Czyli, że wiesz, ja nie muszę nic nowego wymyślać w tym
tylko
pytaniu.
Tak, pytam o to, czy to jest na pewno pytanie o to.
Czy to jest na pewno pytanie o to? Mogę spytać, skąd ci przyszło do głowy, żeby zadać takie pytanie? Są takie pytania, na które mam ochotę odpowiedzieć. Skąd ci przyszło do głowy, że to jest okej zadać takie pytanie? Nie?
No.
Skąd ci przyszło do głowy, że to jest okej w ten sposób komentować mój wygląd? Nie?
Tak.
I to są takie komunikaty, które odwracają, przekierowują uwagę na tą drugą osobę. Mogę też wybrać zostać uwagą przy sobie. I ja wiem, że jest to trudniejsze, w sensie wymaga jakoś więcej takiego komfortu w sobie i pewności, żeby to nie prowadziło do zamrożenia, ale no, mi się zdarza powiedzieć, słuchaj, wiesz co, zaskoczyło mnie, że w ogóle pytasz o to. Albo no, nie wiem, co odpowiedzieć na takie pytanie.
Albo jakoś trudno mi z tym pytaniem.
Trudno mi z tym pomysłem, tak? Trudno mi usłyszeć coś takiego.
No.
Więc jest taka wersja, żeby zostać uwagą przy sobie. Ale to zostanie uwagą przy sobie nie jest z miejsca, że ja się tłumaczę, że odruchowo reaguję na to, co ktoś powiedział, tylko z takiego miejsca...
No, że wybieram, jakoś takiego odsłonięcia siebie i pokazania, jak to dla mnie jest słyszeć coś takiego.
Tak, ale też odsłaniam się i pokazuję z tym kawałkiem, który ja wybieram odsłonić się i pokazać. Nie z tym kawałkiem, który druga osoba chciała odsłonić.
Tak.
Nie?
Czyli zobacz, że mogę wziąć uwagę ją przekierować na ciebie, a też mogę wziąć tą uwagę, jak ona już jest na mnie, to też mogę zarządzić tym, co ja będę oświetlać w sobie.
Tak.
Nie? Czy będę się zastanawiać i jakoś tłumaczyć, dlaczego tu, czy to jest porządek, czy nie jest porządek, albo ile ja tu miałam roboty i dlatego jest nieporządek, nie?
Tak.
Czy ja mogę po prostu powiedzieć, ej, słuchaj, mi jest trudno z tym pytaniem, ja nie chcę na to pytanie odpowiadać.
Tak, ale też jak myślę sobie, na przykład ktoś mówi, ale tu syf, to mogę powiedzieć, o tak, wiesz co, teraz to właściwie zdałam sobie sprawę, że tak, przydałaby mi się pomoc.
No, tak, nie? Masz ochotę mi tu okna pomyć?
Tak, na przykład.
Nie.
Czyli, że znowu ja mogę świadomie wybrać, gdzie kieruję tę uwagę i trochę sobie myślę o takiej sytuacji, w której jak ktoś już tą uwagę mi daje, no to może być tak, że ja mówię, okej, to dajesz mi uwagę, to teraz to jest dobry moment, żebyś ty posłuchał trochę, co ja tu mam, nie? Skoro chcesz.
Chcesz, to proszę.
Chcesz, to proszę.
Nie?
I myślę też sobie o takim kawałku, w którym ja naprawdę uważam, że ludzie wybierają najlepsze, co są w stanie, wybierają najlepsze strategie, jakie są dostępne.
I nawet ci, co to zadają te pytania, to też pewnie jakby wiedzieli, jak to jakoś inaczej i mieli skille albo zasoby tego danego dnia, to by inaczej, wiesz, to...
Albo wiedzieli, czego chcą, bo ja myślę, że to są czasem takie pytania, które na przykład są sposobem na kontakt, ale druga osoba nie wie, że to chodzi o kontakt.
Tragicznym.
Myślałam bardziej o tym, że jak wierzę w to, że ludzie robią najlepiej, jak są w stanie, i jak wierzę, że wszyscy ludzie jakoś, zwłaszcza jak to są ludzie, którzy często są w jakichś bliskich relacjach z nami, jak wierzę, że ta druga osoba też naprawdę zależy jej na tej relacji, to myślę sobie, że ja jakoś będąc w stanie siebie, że wiesz, że to nie jest taka sytuacja, że ta druga osoba mnie nie chce usłyszeć, nie? Że ta druga osoba nie chce znać mojej perspektywy. Więc trochę myślę sobie, jak mnie w taki może niekomfortowy sposób zaprasza do pokazania swojej perspektywy, to może możemy z tej sytuacji właśnie w ten sposób skorzystać, że ja z tego to zaproszenie przyjmę. A, wiem, co chciałam powiedzieć, że jak wierzę, że wszyscy ludzie robią najlepiej, jak są w stanie i że wszyscy ludzie tak właściwie to chcieliby mieć porozumienie, relacje, że wszyscy ludzie trochę chcieliby mieć troskę o innych, to wierzę, że jak dam ludziom szeroki wachlarz możliwych odpowiedzi, począwszy od słyszę, że ci trudno, po co masz na myśli, po nie chcę odpowiadać na to pytanie, po spierdalaj, to że dostarczanie ludziom więcej wyboru i jakoś oswajanie ich z tym, że na daną sytuację komunikacyjną mogą zareagować na wiele różnych sposobów, prowadzi do tego, że z tych wielu różnych sposobów ludzie wybierają te, które najlepiej im służą, i ja naprawdę mam wiarę w to, że ktoś ma w swoim tutaj, wiesz, tym narzędziowniku tak. spierdalaj, nie znaczy, że go będzie teraz już ciągle używał.
I to będzie jedyna opcja.
I nie? to będzie jedyna opcja.
Ja sobie myślę, że jak tylko zawsze wyciągał tą jedną, to może przez dłuższy czas chcieć powyciągać tą, żeby w ogóle się jakoś...
Tak, jak ktoś na przykład był jakiś super grzeczny i przymilny, to może potrzebuje takiej wersji, która mu jakoś pomoże pokazać swoje granice.
Mhm.
To jest trochę dla mnie odpowiedź na pytanie, czemu w takich sytuacjach komunikacyjnych i w uczeniu, jak reagować na różne rzeczy.
Mhm.
Jakby czemu się nie skupiać właśnie na empatii, słyszeniu temu, że komuś jest trudno, ktoś się martwi i tak dalej. Właśnie moim zdaniem dlatego, że danie takich wersji odpowiedzi, w których ja jestem przy sobie, a nie przy drugiej osobie tylko, daje mi więcej możliwości wyboru. I pamiętasz, tak jak na pewno dużo razy żeśmy gadały, że empatia jest wyborem.
Tak.
Nawet wydaje mi się, że w kartach tych z przekonaniami jest takie,
jest
taka karta.
Aha.
No to jakoś dla mnie nie byłoby fair, gdybym, ucząc ludzi komunikacji, pokazywała im wyłącznie strategie, które są strategiami z tego kawałka słuchania innych i bycia przy innych.
Mm-hmm.
Nie?
Bo tym to bardziej, jest dla mnie jak to jest wybór. Taki kawałek, w przypadku kobiet, jak powiedziałaś, który jest jakoś kultura jakoś nadużywa tego, żeby to kobiety były tymi. Nie? Osobami, które
tak, że w ogóle jest
troszczą tak, się, słuchają i...
Tak, że jest ten syndrom grzecznej dziewczynki albo human giver syndrom, czyli syndrom takiego dawcy, co tylko po prostu się troszczy o innych.
Mm-hmm.
I nam jest w ogóle łatwo iść w to, że skoro ktoś się pyta, czy jestem w ciąży, to na pewno się martwi, a jak komuś się nie podobają moje włosy, to po prostu mu się trudno zrobiło, a jak mu się nie podoba mój bałagan, to pewnie ma dyskomfort. I też powinnam się zaopiekować tym dyskomfortem, albo jak komuś się nie podoba, co robi moje dziecko, nie?
Tak, i jak tak bardzo uwaga jest jakoś na tych innych, to czasami brakuje już czasu na to, żeby, albo w ogóle jakiejś takiej zgody wewnętrznej na to, żeby się też sobie przyjrzeć i zobaczyć, jakie to trudne mogło być dla mnie, jak bardzo to było jakoś przekraczające moje granice, nie? Że to jest o tym, że mamy prawo się też jakoś powiedzieć stop, hola hola, nie biorę tego, nie chcę o tym gadać.
Teraz mi jeszcze jedna rzecz zapiknęła. Mm-hmm. Jak mówiłyśmy o tym, że ktoś podnosi głos, krzyczy i ta druga osoba kieruje się jej uwagę na siebie,
no,
to myślę sobie, że bardzo też my jako kobiety, ale myślę, że nie tylko, jesteśmy szkoleni jako ludzie w tym, że jak ty podnosisz głos i krzyczysz, to moja uwaga idzie na mnie, ale idzie uwaga, nie ta tak, o Boże, trudno ci z tym, że ktoś krzyczy, bo myślę sobie, to by było cudne.
No.
Tylko idzie w takim kierunku, co ja robię nie tak.
Mm-hmm. Co ja robię nie tak, co jest ze mną nie tak.
Tak,
nie?
Co jest ze mną nie tak, w jaki sposób. Tak, to trochę tak się wstyd wywołuje.
Wstyd, poczucie winy, nie? Jakiś taki krytyczny głos.
Tak, ale nie? najbardziej wstydy. Mi się to skojarzyło z mechanizmem wstydu, nie? Że ktoś cię zawstydza i twoja uwaga idzie, co jest ze mną nie tak, co ja zrobiłam nie tak, gdzie nawaliłam i się kulę i robię malutka. Czyli moja uwaga idzie na mnie, ale w taki sposób, który mnie
nie
buduje i nie wspiera. No. Nie? Więc to jest też taki kawałek, nie? Że nawet jeśli ja komuś w ogóle nie odpowiem, to jest pytanie, jak ta druga osoba robi coś takiego mocnego, co sprawia, że moja uwaga idzie na mnie i nawet ja jestem w środku w tym zamrożeniu, to czy ja mogę być w tej sytuacji, tej uwagi na mnie i w tym zamrożeniu? Czy tam jest taka, wiesz, playlista czułości i troski, czy tylko taka dowalania sobie?
Tak. Nie, bo jedno to jest, że gdzie ta uwaga jest, a drugie to jakie jakości też niesie ze sobą, nie?
Tak,
właśnie,
tak.
Czy tam jest takie dowalanie i szukanie jakiejś winy albo wady w sobie, czy właśnie jest czułość, łagodność, życzliwość dla siebie, nie? No, także takie warstwy jeszcze nam doszły.
Przychodzi mi jeszcze jedna sytuacja, w której bardzo uwaga gra rolę. To jest coś, co związane jest jakoś bardzo z profesjonalnym kawałkiem mojej pracy. Myślę sobie, że tak jak ty też trochę pracujesz, trochę robisz coachingu.
Trochę mediacji.
Mediacja to w ogóle jest jeszcze ciekawa sytuacja, jak trochę mediator kieruje uwagą i zarządza uwagą dwóch osób, nie? Więc myślę sobie, że to też jest ciekawe. Ale przyszła mi do głowy taka sytuacja konsultacji właśnie jakiegoś coachingu, w której generalnie jest dużo narzędzi do tego, żeby utrzymać uwagę przy tej osobie, która przychodzi do nas po pomoc.
Tak.
Nie? Że ja tam mało kieruję uwagę na siebie.
Mhm.
Nie opowiadam o swoim życiu, nie dzielę się jakoś super swoimi przeżyciami, emocjami.
Nie doradzam.
Nie doradzam, nie? Jak się dzielę nawet swoim doświadczeniem, to jakoś tak...
Transparentnie, nie?
Że... No, ale skromnie też.
Skromnie tak? I 5 razy sprawdzając, czy na pewno...
Tak, i trochę ze świadomością, że to robię. Tak? Nie w ten sposób, że opowiadam historię i chcę być wysłuchana. I są też takie trudne jakieś komunikacyjne sytuacje, nie? Związane z jakimś dbaniem o swoje granice, które właśnie też opierają się na tym, że ta uwaga idzie na zewnątrz.
No.
Czyli na przykład, że jak się ciebie klient pyta o twoje prywatne życie, no to też nie musisz odpowiadać, tylko możesz spytać, a skąd, do czego ci to potrzebne, czemu chcesz to wiedzieć. I ja w ogóle jak czytałam tą książkę Kasi Urbaniak, to odkrywałam, że bardzo wiele narzędzi używam. Właśnie dlatego, że używam ich w swojej pracy, bo to są narzędzia kierowania uwagą wtedy, kiedy pracuję z ludźmi i to są narzędzia, których właśnie używam po to, że jakoś to jest czas tej osoby, która mi płaci, więc to jest czas na to, żeby ta osoba się właśnie jakoś tak, wiesz, mogła zanurzyć w takiej troskliwej, życzliwej uwadze, mogła się pozajmować sobą tak, w towarzystwie jakoś kogoś.
Różne rzeczy porozplątywać, pooglądać. No. Nie?
Że w naszej pracy jest dużo zadawania pytań, tak. Właśnie jakiegoś szukania z drugą osobą, ale też czasem nazywania tego, co widzimy i słyszymy od drugiej osoby, sprawdzania, tak. Nie? Także to jest też jakoś taka koncepcja, która pomogła mi właśnie w mówieniu o mojej pracy, nie? Nie wiem, czy ty to widzisz u siebie,
w swojej pracy. No pewnie. Widzę jak w ogóle, że to jest głównie zadawanie pytań, nie? A jak nie zadawanie pytań, to jakieś takie parafrazowanie, sprawdzanie, znajdowanie jakichś innych, ale bliskich słów na to, czym się ta osoba dzieli, nie? Jakieś takie trochę przeformułowywanie jakiejś historii w historie, które mogą być opowiedziane innymi słowami, ale to jest nadal ta historia tej osoby, nie? I bycie jakoś uwagą przy tej drugiej, przy tej osobie, która przychodzi.
Nie wnoszenie jakoś za bardzo własnych ocen, nie? Interpretacji tak. I znaczeń.
I mówienie, że tak się powinno, a tak nie powinno. Tak,
albo ja to uważam w ogóle, że to było dziwne.
Tak.
Znaczy chcę powiedzieć jasno, tak nie robimy, nie?
Nie robimy. No. I dla mnie to było niesamowite, tak ćwiczyć się w tym takim też nie dziwieniu, a jednocześnie zaciekawieniu
tak.
Drugim człowiekiem.
I zobacz, dla mnie też tak jest, że dziwienie jest bardziej, uwaga jest na mnie, a ciekawienie, a ciekawienie się jest uwaga na tą drugą osobę, prawda?
Tak. No.
Przychodzi mi jeszcze do głowy taki kawałek jakiegoś takiego oglądania tej uwagi, który trochę jest związany z zabawą. Nie? Z zabawą, tą uwagą.
No.
To jest sytuacja taka nie stricte komunikacyjna, jak sobie wyobrażamy, jak myślimy o rozmowie. Ale jak jeździmy na kampy, to robimy takie ćwiczenie, które bardzo jest o uwadze właśnie i o tym, jak ją uwspólniać, które polega na tym, że jedna osoba prowadzi drugą z zamkniętymi oczami, w sensie ta prowadzona ma zamknięte oczy. I to też jest taka sytuacja, w której ten, kto ma te oczy otwarte albo odsłonięte i kto prowadzi i się opiekuje, to jest właśnie ta osoba, która ma uwagę
na tej drugiej,
na jej potrzebach, na jej bezpieczeństwie, tak. Na tym, żeby to doświadczenie...
Dostrojeniu tempa tak, jakiegoś,
nie? Na tym, żeby na słuchaniu.
Takich sygnałów, które jakoś czasem niewerbalnie są przekazywane.
Tak, na tym, żeby to doświadczenie było jakieś ciekawe i fajne dla tej drugiej osoby, nie? Żeby nie było za dużo, tak. Ani za mało.
No, więc... ale myślę sobie, że często poprzez to ćwiczenie można sobie poodkrywać, nie? Że czasami przychodzi mi do głowy, że ja coś wymyślę, jaka to ta trasa ma być ekscytująca i że jestem bardziej przy sobie, przy tym, co dla mnie by było jakieś takie ciekawe, nie?
Tak, i ludzie potem jak robią to ćwiczenie, to mówią, że odkrywają właśnie, że takie wspieranie kogoś i prowadzenie może być satysfakcjonujące i że to jest fajnie kogoś słuchać. Ale też ludzie mówią, że odkrywają, że to jest, że trochę się bali tego doświadczenia, ale że widzą, że ta osoba, która ich prowadzi i wspiera, to, że to jest naprawdę ktoś, kto się naprawdę o nich troszczy i widzi ich potrzeby i że można naprawdę się jakoś
tak poddać, ale tak, tak w takim sensie takim puścić jakieś
że można puścić taką kontrolę, czujność, tak, i zaufać, że ta druga osoba nas nie wprowadzi na drzewo.
Tak.
No. Tak, mam dużo doświadczeń z tym ćwiczeniem, bo naprawdę w wielu grupach bardzo już je robiłam i słuchałam, co ludzie potem mówią na ten temat. I mam dużo takich odkryć, że co innego jest posłuchać, opowiedzieć, wiedzieć teoretycznie, co innego jest naprawdę doświadczyć. Więc jak myślę też o tych różnych ćwiczeniach i w ogóle takim bawieniu się uwagą, o takim, no nie wiem, choć siądźmy tu naprzeciwko i spróbujmy różne rzeczy robić, mówić w komunikacji i próbujmy jakoś się zastanawiać, gdzie ta uwaga była. Albo choć wymyślmy taki komunikat, w którym ta uwaga będzie właśnie, ja będę mówić i ta uwaga będzie przy tobie, nie? Że to, co my próbujemy tu robić, też dając różne przykłady, żeby ludziom o tym opowiedzieć, to jest w ogóle jakieś takie oglądanie tego, eksperymentowanie, które dla mnie powoduje, że jakoś bardziej nam się to układa, zbieramy doświadczenia. I myślę sobie, że trudno jest to zrobić tylko biernie.
Jakoś teoretycznie obracając to w głowie.
Tak, co? Zapoznając się z jakimś konceptem. Więc ja bardzo zachęcam wszystkich tutaj do eksperymentowania, do obserwowania innych też właśnie, którzy mówią, rozmawiają, ale też samemu do eksperymentowania.
Tak, i takie pytanie, nie gdzie teraz jest moja uwaga, albo gdzie teraz, czyja uwaga jest przy kim, jak to są osoby, które rozmawiają.
Gdzie ja bym chciała, żeby ona była. Tak. Nie? Albo
Jak ją mogę zaprosić w to miejsce.
Myślę sobie, że na przykład jak jest jakaś sytuacja, która komunikacyjnie jakoś jest trudna, albo komunikacja nie idzie, to to jest miejsce dla mnie do zrobienia pauzy i powiedzenia, okej, to teraz gdzie ta uwaga jest? Co się z nią dzieje?
Tak, o czym my w ogóle gadamy, nie? O kim? O mnie, o tobie?
Kto tu,
o
czym kto, chcemy? Kto słucha kto teraz, słucha, kto mówi?
Kto mówi? Kto mówi o sobie? Kto mówi? Czy ja mówię o sobie, czy ja mówię o tobie bardziej, nie?
Tak, takie komunikaty, o których się mówi, żeby mówić komunikat ja, a nie ty, to też jest taka historia powiązana z uwagą. I znowu ta perspektywa uwagi mi dodaje to, że to nie chodzi o to, żeby to zawsze były komunikaty ja, czyli żeby zawsze mówić tylko o sobie. Tylko chodzi o to, żeby jakoś nie mówić o drugiej osobie, kiedy ja chcę powiedzieć o sobie.
Tak?
Czyli nie mówić, to ty robisz bałagan, kiedy ja chcę powiedzieć o tym, że mi jest trudno i chcę być usłyszana.
Tak, że chciałabym, nie wiem, wspiera mnie, jak jest mniej rzeczy na biurku, nie? Na przykład. Tak. Albo tak, no.
Nie? Czyli, że my bardzo często mamy taki sposób, że chcemy zadbać o siebie, chcemy być widziani, słyszani, jest taka potrzeba w NVC i na to bycie widzianym i słyszanym wybieramy taką strategię, która kieruje uwagę na tą drugą osobę.
No. To myślę, że też jest jakiś cały odcinek do nagrania, czemu jest nam tak trudno otwarcie mówić o tym, jakbyśmy chcieli, żeby było. Nie? Że to też, gdyby to było proste, to myślę, że to by było prostsze.
Możemy. Ciekawa jestem, jaki to byłby tytuł tego odcinka, ale bo to jest o vulnerability też trochę.
No to o vulnerability jest, ale tak sobie myślę, że w takim ujęciu komunikacyjnym i w ogóle sprawdzaniu, skąd się to wzięło.
Vulnerability było 2 lata temu, więc też jestem pewna, że jakbyśmy zrobiły, to dalej byśmy coś ciekawego powiedziały, ale sprawdzajmy.
Tak.
Dobra, nie wiemy, kiedy to pójdzie, ale chcemy powiedzieć, że albo zaczyna się niedługo, albo trwa konferencja Sylwii. O stracie?
O stracie, to 9. edycja. Tak.
Tak, chcę też powiedzieć, że świętujemy z Sylwią, że właśnie nagrałyśmy 10. rozmowę konferencyjną.
Bo pomimo tego, że to 9. konferencja, to na jednej nagrałyśmy 2 rozmowy.
Tak, chcę też powiedzieć, że to jest jedna z 10 rozmów, które z Sylwią wykonałam, ale mimo to jakoś świętujemy te kroki milowe. I bardzo się cieszymy i nagrałyśmy rozmowę o takich małych, codziennych, życiowych stratach.
Tak, o takim zobaczeniu, że to jest temat bardzo powszechny i taki właśnie, tak jak mówisz, codzienny, bo często jak myślimy o stracie, to od razu nam takie grube tematy wjeżdżają, nie? Jak albo śmierć, albo strata pracy, albo jakaś duża zmiana.
Tak, ja widzę, że ja w ogóle jestem bardzo taką dziewczyną obrzeży i stanów pomiędzy i niebinarnych, więc zobacz, że jak gadamy o konflikcie, to rozszerzamy jego koncept konfliktu, co tak. to jest konflikt. Jak gadamy o stracie, to rozszerzamy to pojęcie. Jak gadamy o seksie, nie? Że w ogóle takie oglądanie tych takich rzeczy, które są tak na granicy między czymś a czymś, to w ogóle jest jakaś taka moja rzecz, którą lubię robić.
No.
I pewnie zapraszamy też na webinar, który będzie
w
listopadzie i który pewnie, ciekawa jestem, czy znowu pamiętamy.
Tytuł? Ja nie pamiętam znowu, ale to przez to, że moja głowa jest po prostu zajechana milionem rzeczy takich małych, które trzeba wokół konferencji że zrobić.
Trudno skupić uwagę, tak, nie? Bo tak dużo się dzieje.
No.
Tak. Natomiast ja tutaj skorzystam z... Jak sobie pozwalać na więcej?
Och.
To ja już widzę ten webinar po prostu o tym, jak sobie pozwalać na więcej, ale też bardzo widzę potem
tą pogadankę.
I pogadankę o tym, tak. Jak sobie pozwalać na więcej, tak.
No, więc, z tą uwagą też jest trochę o takim pozwalaniu sobie na więcej niż do tej pory, nie? Że jak mamy jakąś taką udreptaną ścieżkę, że zazwyczaj to ta nasza uwaga jest tu albo tu, to że jakoś widzenie w ilu innych miejscach może być i że ja mogę nią kierować.
Tak, przyszło mi też do głowy, że nie? Ja sobie pozwalam na to, żeby w komunikacji powiedzieć, gdzie chcę, żeby była ta uwaga.
No.
Że to nawet nie chodzi o to, że ja tą uwagę tam jakoś rządzę nią i kieruję, tylko że ja jasno pokazuję, czego bym chciała, a czasami tak jak jest z asertywnością i z mówieniem tych różnych komunikatów asertywnych, to ja bym nawet powiedziała, że my czasami sobie potrzebujemy pozwolić na wyobrażenie sobie, że my mówimy takie komunikaty.
No.
Tak? Że już samo wyobrażenie sobie, że powiem komuś, nie chcę z tobą gadać.
O.
Albo nie chcę w ten sposób gadać. To już jest dużo. Więc myślę sobie, że pozwalanie sobie na więcej bardzo często się zaczyna od wyobrażania sobie, że sobie pozwalamy. Tak.
No. Fajnie. Nie mogę się doczekać z tego webinaru.
Już. Ja też sobie nie mogę doczekać.
To dzięki za 80. rozmowę, Aga.
To dzięki, Sylwia, za 80. rozmowę i
wam dzięki, że słuchacie.
I czekam na 81.
Pierwszą. To na razie. Pa, pa, pa.